Witold Polkowski, ekspert prawa pracy w naszym studiu i dziś właściwie każdego roku, dwa razy w roku rozmawiamy na ten temat. Dzień dobry. Jest taki czas, kiedy doba ma 23 godziny i on się zbliża i on już. Za chwilę, w ten weekend.
Zastanawiamy się, czy doba zawsze trwa 24 godziny. Okazuje się, że raz trwa 25, raz 23. W związku z tym te 24
godziny
jest
równowaga.
Na dobę to jest tak niekoniecznie cały czas. To nie jest taki pewnik.
No nie jest, nie jest.
Będziemy to przeżywać w najbliższą sobotę, z tego co ja pamiętam. I będziemy przesuwać sobie zegarki, prawda, z drugiej na trzecią. W związku z powyższym doba będzie miała 23 godziny. Będziemy spać o godzinę krócej.
No to jest jeden aspekt. Drugi to oczywiście prawo pracy, któremu dziś się przyglądamy. Ma znaczenie z całą pewnością przy rozliczaniu czasu pracy ta zmiana.
Tak, główny inspektor pracy, który jest bardzo medialny, przynajmniej ten główny inspektor pracy, który nam obecnie panuje w Inspekcji Pracy, jest bardzo medialny, bardzo dużo rzeczy wyjaśnia, bardzo dużo rzeczy pisze, można go w wielu miejscach na mediach społecznościowych zobaczyć. Mm-hmm. I między innymi ostatnio też zajmował się tym tematem, co się dzieje w przypadku ludzi, którzy nie śpią tak jak większość nas, prawda, tylko muszą w tym czasie pracować. Pracują 7 godzin, a nie 8. W związku z tym no, tendencje pracodawców są takie, żeby im tę godzinę obciąć, bo skoro nie pracował, a kodeks pracy mówi, że należy się wynagrodzenie tylko i wyłącznie za pracę wykonaną, no to posługując się tym zapisem kodeksu pracy, chcieliby tą godzinę obciąć pracownikowi, nie pracował, to dlaczego ma dostać o godzinę więcej?
No tak.
Ja rozumiem ten sposób myślenia, ale...
Ale to, nie co, idźmy tą drogą.
Nie idźmy tą drogą. To, co przedstawił główny inspektor pracy i to, co widnieje w oficjalnych interpretacjach, to jest to, że jeżeli pracownik był gotowy na 8 godzin pracy, to za to 8 mu trzeba zapłacić. Teoretycy prawa zastanawiają się, czy tą ostatnią godzinę traktować jako przestój bez winy pracownika, czy po prostu trzeba zapłacić pracownikowi tak, jakby pracował, czy jeżeli ktoś jest na systemach miesięcznych wynagrodzeń, czy po prostu mu odjąć z tej godziny godzinę, czy nie odejmować tej godziny, w związku z tym odpowiedź jest jedna. Płacimy za 8 godzin, tak jakby 8 godzin pracował, nie patrzymy na to, że te zegarkiśmy przesunęli i pracował o godzinę krócej. Ale główny inspektor pracy wyjaśnił coś jeszcze, z czym ja się niekoniecznie do końca zgadzam, żeby było jasne, bo jeżeli ktoś pracuje w nocy, to ma prawo do dodatku za pracę, za każdą godzinę pracy w nocy. Mhm. Ten dodatek jest nie mniej niż 20% od stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia. Czyli jeżeli sobie weźmiemy tą stawkę godzinową minimalnego wynagrodzenia, to jest około 32 zł, ile ja dobrze pamiętam. Mhm. Nie chcę teraz mówić z pamięci, to jest 6,40 za każdą godzinę, prawda? W związku z tym główny inspektor pracy uznał, że za tą 8 godzinę nie należy się dodatek za pracę w nocy, należy się tylko wynagrodzenie to główne, zasadnicze. Mhm. On to jakoś tam wyjaśnił, prawda, i przedstawił jakiś tok rozumowania do tego. Tak jak mówię, nie zgadzam się z tym. Ja uważam, że jeżeli pracownik był gotów do wykonywania tej pracy, to należy mu się ta praca z odpowiednim dodatkiem. Mhm. Niezależnie od tego, czy brzmienie przepisu jest takie, czy inne, czy będziemy je traktować gramatycznie, czy celowo, ale to główny inspektor rozdaje tutaj karty, w związku z tym, skoro on tak wyjaśnił, to pracodawcy będą mogli te 6,40 obciąć pracownikowi z tego wynagrodzenia.
No coś jednak muszą mieć z życia i radości.
No nie jestem pewien, czy oni czerpią radość z obcinania pracownikowi 6,40 wynagrodzenia. Woleliby, żeby to było zdecydowanie więcej, prawda, kiedy można by było coś obciąć, szczególnie wtedy, kiedy pracownik nie pracuje, ale chyba tak się nie da. Ale mamy okazję trochę porozmawiać o w ogóle normach czasu pracy, jak to wygląda, za co płacimy, za co nie płacimy, jakie są te normy. I myślę, że my chyba co roku albo parę razy do roku przypominam naszym słuchaczom,
przynajmniej staramy
jak
się
to wygląda. Żeby... Mamy 3 normy czasu pracy. Mhm. Jedna to jest norma dobowa, której normalnie pracownik pracuje 8 godzin, ale może być to przedłużone do 12 godzin, a w niektórych systemach nawet do 24 godzin, na przykład przy pilnowaniu mienia, czy strażacy, czy jeszcze inne grupy zawodowe mają te dniówki, mogą mieć przedłużone do 24 godzin. Ale zwykle to jest 8 godzin albo 12 godzin w ramach równoważnych norm czasu pracy. I to jest ta norma dobowa. Ale oprócz normy dobowej istnieje norma ilości dni pracy, gdzie ta ilość zgodnie z kodeksem pracy powinna być 5 dni w tygodniu, przemnażana oczywiście razy odpowiednią ilość dni w okresie rozliczeniowym. Kiedyś mnie jeden z moich znajomych pytał, ja chyba już mówiłem naszym słuchaczom o tym przykładzie, on jest taki bardzo taki znamienny. Mówi, ja zatrudniam swoich pracowników od poniedziałku do soboty po 6 godzin dziennie. I w ten sposób oni wypracowują 36 godzin w tygodniu, a nie 40, ale ja jako ten dobry pan łaskawie im te 4 godziny podaruję. A ja mówię, ale musisz wypłacić nadgodziny za ostatni dzień. Jak to, dlaczego? Przecież oni nie dopracowują do 40 godzin. Pracują 6 godzin, a nie 8. O czym my to w ogóle rozmawiamy?
No tak.
A rozmawiamy o liczbie dni pracy w tygodniu. Liczba dni pracy w tygodniu, średnio licząc, powinna wynosić 5, a nie 6. W związku z tym, jeżeli tą normę przekroczymy, to pracownik za ten ostatni dzień ma prawo do nadgodzin. I jeżeli przekroczymy normę liczby godzin wynikającej z okresu rozliczeniowego, bo tutaj mówiliśmy o liczbie godzin dobowych, te 8 albo 12, ale jeszcze okres rozliczeniowy mój własny, prawda, miesięczny albo 3-miesięczny zazwyczaj, mogło być dłuższy w niektórych firmach, ten okres rozliczeniowy mówi mi, ile ja godzin mogę wypracować w ramach tego okresu rozliczeniowego. I może być tak, że ja pracuję wszystko w porządku, wszystkie normy, szczególnie przy 12-godzinnych dniówkach, mam zapewnione, prawda, ale przekroczę liczbę godzin, którą mogę przepracować w swoim okresie rozliczeniowym i wtedy też to będą godziny nadliczbowe. One są różnie płacone. Godzina nadliczbowa dobowa, jeżeli przekroczę tą dobową, czyli zamiast 8 pracowałem 9, a zamiast 12 pracowałem 13 czy 14 godzin, wtedy łapię te dobowe godziny nadliczbowe, to taka godzina jest płacona z dodatkiem wynoszącym 50% stawki godzinowej. Dlaczego podkreślam z dodatkiem? Ano dlatego, że za tą godzinę trzeba zapłacić i trzeba zapłacić dodatek. Bardzo często jest to niezrozumiałe dla ludzi, ale jeżeli załóżmy, że nasz słuchacz zarabia 10 tysięcy złotych, czego wszystkim życzę, szczególnie na rękę, i te 10 tysięcy złotych to jest kwota za normalny czas pracy, czyli za 160 albo 168 godzin w miesiącu, to jeżeli on pracował nie 160, a 161, to za tą godzinę mu trzeba zapłacić, no bo wypracował jedną godzinę więcej i trzeba mu jeszcze dać dodatek do tego, że przepracował godzinę nadliczbową. Czyli ta godzina to będzie nie te 40 czy 50 zł wynikające z bezpośredniego przeliczenia, ale 50 plus jeszcze 50% dodatku.
Tak.
Czyli godzina nie będzie zwykła te 50 zł, tylko 75 zł. Będzie zwykła jedna godzina przekroczenie tej normy dobowej w przypadku naszego słuchacza, który tutaj o to pytał.
No dobrze byłoby, żebyśmy jeszcze wyjaśnili, z czego jest ta różnica 8 czy 12 godzin pracy.
To jest z systemu czasu pracy. O systemie czasu pracy będziemy... Pracownik dostaje odpowiednią informację, w jakim systemie jest zatrudniony w momencie przyjścia do pracy. Pracownik ma tą informację w regulaminie pracy. I pracownik jak gdyby, wie o tym, bo jak mu się planuje pracę, to wie, jakie ma dniówki, czy mam zaplanowaną pracę na 8 godzin, czy na 12 godzin, może mieć zaplanowane na 10 godzin. W każdym razie to są w systemie równoważnych norm czasu pracy normalne dniówki i takie się spotyka. W związku z tym ci, co pracują na grafik, czyli tłumacząc to na język prawny, w równoważnych normach czasu pracy, wiedzą o tym, że ten grafik musi być tak ułożony, żeby te dniówki wypracować, a rzeczywiście to mogą być różne ilości godzin pracy w każdym dniu.
Ale sumarycznie 40?
Sumarycznie w okresie liczeniowym muszę wyjść na 40 godzin średnio, bo w jednym tygodniu może być 48, a w drugim tygodniu 32 godziny, prawda? Ale, ale jak wezmę cały ten okres rozliczeniowy, to musimy wyjść średnio na 40 godzin. Musi być liczba dni pracy średnia w tygodniu razy 5 dni pracy w tygodniu. Przy 12-godzinnych dniówkach nie ma problemu tutaj zazwyczaj, ale przy 8-godzinnych się pokazuje problem. I w okresie rozliczeniowym muszę mieć swoje godziny. Mówiliśmy o wyliczaniu wynagrodzenia. Przekroczenie normy dobowej kosztuje każdego pracodawcę dopłatę 50% do godziny, ale przekroczenie normy tej 5 dni pracy albo tej normy liczby godzin w okresie rozliczeniowym kosztuje już 100% do każdej godziny.
Tak.
Czyli ta godzina jest płatna, plus jeszcze raz 100%, drugi raz płatna. Także to jest jakaś kwota, która już jest na tyle znacząca, że uderza pracodawcę po kieszeni za zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych, bo gdyby to był inny pracownik, który by wszedł w to miejsce i podmienił tego naszego pracownika, naszego słuchacza, to by dostał tylko wynagrodzenie normalne, bez dopłaty.
Bez dopłaty, tak.
Ale te sposoby liczenia czasu pracy jest dużo więcej różnych systemów i dużo więcej bardziej skomplikowanych niż my tu mówimy przykładów, no bo pracownicy idą na urlop, chorują, ktoś musi zastąpić, ktoś dostał z dnia na dzień informację, że nie przyjdzie w dniu, który dla niego miał być wolny, a w grafiku miał jako dzień wolny, prawda, ale musi się stawić do pracy, nie został zmieniony grafik, no bo już nie mógł, bo 7 dni wcześniej tylko mogę zmienić grafik, chyba że mam jakieś tam specjalne rozwiązania w regulaminie pracy. Ale generalnie kodeksowo to tak działa i wtedy te godziny będą płatne dodatkowo ekstra 100%, bo to są godziny pracy w moim dniu wolnym.
No, często się wydaje pracodawcom, którzy właśnie w dniu wolnym ściągają pracownika do firmy, że właściwie niczego to nie zmienia. Oni mu po prostu decyzją swoją własną zmieniają.
Myśmy już chyba tutaj mówili
plany
naszym słuchaczom na antenie, że niedziela jest takim szczególnym dniem, że jeżeli mnie pracodawca ściągnie na godzinę, na jedną godzinę
na
wystarczy,
jedną,
że
tak
mnie ściągnie do pracy.
Otworzyć te drzwi kluczem, drodzy Państwo.
Tak,
to
tak,
myśmy
tak,
takiego
przykład,
porównania używali, tak.
Tak, tak. Bo trzeba kogoś wpuścić, albo serwisant przyjechał, albo coś nawaliło, albo coś jeszcze.
Awaria,
prawda? I, no bardzo często są awarie takie, że przyjeżdża jakaś firma ochroniarska, prawda, no i trzeba ją zwolnić, że tak powiem, bo ona przyjechała, stoi pod drzwiami, ktoś się musi wpuścić do środka i zobaczył, czy wszystko w porządku. Trwa to godzinę, prawda, ale to jest niedziela. Za to, że ktoś mi zabrał moją niedzielę jako niedzielę, to ja mam cały dzień pracy wolny. Po tygodniu poprzedzającym albo w tygodniu następnym, tak mój kodeks pracy. A jeżeli nie dostanę tego dnia wolnego, to mam prawo do całego dnia w nadgodzinach. W związku z powyższym jest to cała dniówka w nadgodzinach, czyli liczona jak dwie dniówki za jedną godzinę pracy. Jest to ciężkie do zrozumienia, szczególnie dla pracodawców, którzy mówią, no wpadłeś na godzinę, to sobie tę godzinę kiedyś tam odbierzesz, nie wiadomo kiedy.
Albo w ogóle nie, bo przecież co to takiego było, otwarcie drzwi
kluczem. No trzeciej w nocy na przykład, no to ja już wcale nie był zadowolony.
Co za problem?
Wcale nie był zadowolony z tego powodu, żeby było jasne. No ale ludzie mają taką pracę, że muszą być dyspozycyjni w nocy również, kiedy ktoś się włamie do jakiegoś obiektu i trzeba pojechać, zobaczyć. Albo jakaś awaria, albo informatyk zobaczy, że coś tam nawaliło i trzeba podjechać informatykowi, to zajęło godzinę, ale cały dzień wolny mu się należy, nie ma żadnego problemu tutaj.
No tak, a my ciągle żyjemy w przekonaniu, że jesteśmy coś winni pracodawcy i firmie, w związku z czym poświęcamy, że tak powiem, swój czas i jedziemy otworzyć te drzwi.
To przekonanie, że jesteśmy coś winni, ginie z wiekiem pracownika. Tak ładnie to nazwę, bo wszyscy ci, którzy byli wychowani w socjalizmie, już coraz mniej ich pracuje, żeby było jasne, ale wszyscy ci, którzy byli wychowani w socjalizmie, byli
jeszcze
przekonani.
Jeszcze jest pokolenie następne,
tak,
czyli...
Tak, tak, ale, tak, tak, ale byli przekonani, że oni są coś winni temu ustrojowi socjalistycznemu, a to, że pracują, to pracują, bo taka jest ich praca. Praca jest honorem, obowiązkiem każdego obywatela. Gdzieś tam
oczywiście
było tak napisane.
Oczywiście.
W związku z tym wynagrodzenie powinno być ekwiwalentne, ale nie musi być ekwiwalentne. Wynagrodzenie
uznaniowe.
To jest uznaniowe.
I pracodawca
w ogóle
uzna, co się komu należy.
Tak, ale w ramach swojego funduszu, którym dysponuje, w związku z tym mógł sobie to śmiało dysponować i tak dalej, i tak dalej. Ten system nam się nie sprawdził, żeby było jasne. Ten system zginął, mam nadzieję, ostatecznie, ale
no nie,
że tak powiem, takie sposoby myślenia i po jednej, i po drugiej stronie zostały. I niektórzy uważają, że jak pracodawca mnie zatrudnił, to ja muszę prawda, pracować i oddawać swoje życie, wyprowadzić sobie żyły i, prawda, i pracować dla dobra tego pracodawcy. I chwała tym ludziom, że tak myślą, tak, szczególnie pracodawcy też chwalą.
Natomiast firmy.
Coraz mniej jest tego typu ludzi, bo im więcej młodzieży wchodzi na rynek pracy, tym więcej ludzi podchodzi do tego, ja się umówiłem. Ja mam swoje dziecko, które jest właśnie tego pokolenia, które uważa, że on się umówił ze swoim pracodawcą na kodeks pracy. W związku z tym, mimo że to nie było napisane w umowie, to prawo pracy obowiązuje, a skoro w prawie pracy jest napisane, że to jest nadgodzina, taka jest norma czasu pracy, to znaczy, że on się tak umówił. A skoro
biedni
myśmy
ci
się
pracodawcy, muszę
tak,
powiedzieć,
tak
niektórzy
umówili, to on tego dotrzymuje. Skoro myśmy się umówili na urlop wypoczynkowy w każdym roku, no to on sobie ten urlop załatwia w każdym roku. I on, dla niego nie do pomyślenia jest, że mu ktoś nie da urlopu, bo coś tam się stało.
Tak.
Nie ma tego. No.
Nie ma.
Także to jest ten sposób myślenia, który w tej chwili jest coraz częściej.
To są tak zwane zetki, drodzy Państwo. Zetki.
Nie wiem, czy on jest zetka, musiałem go zapytać. Natomiast on to traktuje dość poważnie. Skorośmy się umówili, to ja ze swojej strony dotrzymuję wszystkiego tego, czego pracodawca ode mnie wymaga i co ja powinienem temu pracodawcy dać, ale ja oczekuję z drugiej strony dokładnie tego samego. Jeżeli pracodawca będzie mnie oszukiwał na wynagrodzeniu, będzie mi nie uznawał godzin, będzie mnie kantował na wycenach, prawda, jakiejś mojej pracy albo różne inne rzeczy, to nie jest to godne zaufania pracodawca, u którego ja będę pracował na pewno. Pewnie będę sobie wtedy szukał innego pracodawcy. Być może to potrwa trochę, ale bardzo często na takiej zmianie oni zyskują. Szczególnie, jeżeli to są fachowcy wąsko wyspecjalizowani.
Także, tak.
Oni nigdy nie mają problemu ze znalezieniem pracy, w związku z tym oni sobie mogą tej pracy trochę poszukać. Zazwyczaj na zmianie pracy zyskują, ale nie są to ludzie, którzy często zmieniają pracę. Jak ja przyglądałem się tego typu fachowcom, to oni średnio pracują 7-8 do 10 lat u jednego pracodawcy i zmieniają pracę, bo w zasadzie osiągnęli pułap swoich możliwości.
Tak, i to, znaczy trudno mi oceniać, czy to dobrze, czy niedobrze. Zależy pewnie od perspektywy, z której się na to patrzy. Ale ja też spotkałam się, też mam syna, który już pracuje i u niego też jakby schemat jest prosty. Tak, czyli umawiamy się, dokładnie to, co pan powiedział, umawiamy się na jakieś określone rzeczy. Jeżeli chce mój prezes to zmienić, czy szef chce to zmienić, to musi to zrobić w porozumieniu, konsultacji ze mną, tak? A nie, że on mi narzuci odgórnie, że ja swój czas wolny mam poświęcić firmie i tak dalej,
ja
i tak dalej.
Ja miałem ostatnio taką sprawę, gdzie w grę poszło o nazwę stanowiska. I pracownik uznał, że nazwa stanowiska jest istotnym elementem jego zatrudnienia, w związku z tym, jeżeli to stanowisko zostało zmienione na inną nazwę, żeby było jasne, w grę wchodził zastępca kierownika albo jakiś taki, nie wiem, kto specjalista, czy coś jeszcze takiego było. W każdym razie były to jak gdyby różne nazwy, no nie, tego samego stanowiska, czy podobnego stanowiska i on, pracownik uznał, że skoro mu się zmienia nazwę stanowiska, to należy mu się wypowiedzenie zmieniające i należy mu się wszelkie benefity
wszystko,
związane z tym,
idzie,
że on
tak.
tego nie uzna. Ale niestety Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, że nazwa stanowiska nie jest istotnym elementem stosunku pracy. Jednak to, co się wykonuje, to, co się zarabia za wykonanie tych wszystkich obowiązków, to są te istotne elementy, miejsce wykonywania pracy. To są te istotne elementy. W związku z tym sama nazwa nie jest istotnym elementem stosunku pracy i jak gdyby zmiana nazwy przy zachowaniu wszelkich benefitów, wynagrodzeń i tak dalej, nie powoduje konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego. W związku z tym to może być zrobione bez porozumienia stron, jednostronnie od strony pracodawcy.
No bo rozumiem, że tu poza nazwą nic więcej się nie zmieniło.
Tak, okay. Ale zdaniem pracownika ta nazwa była bardzo istotna, zdaniem pracodawcy nie. I tutaj jednak sądy poszły w tym kierunku, że nazwa samego stanowiska nie jest tak istotna. Ale ja pokazuję to po to, żeby pokazać, że te elementy są bardzo cenne i to, co z jednej strony wydaje się istotne, z drugiej strony istotnym nie jest.
No tak, ale ciągle też pokutuje w nas takie poczucie tego, że niewiele osób korzysta z narzędzi, które są, czyli niewiele osób idzie do sądu walczyć o swoje.
Całe szczęście, i tak 2 lata trwa średnia
sprawa. No więc właśnie, i myślę sobie, że to ciągle niestety jest tak, że 2 lata, czyli to, co już pan powiedział, to jest jakby jedno. No i drugie, pracodawcy wtedy, no siłą rzeczy pewnie pozbywają się takiego pracownika, który ma z nimi.
A w małej miejscowości on jeszcze
konflikt.
Pracy nie znajdzie, bo to się rozniesie po innych,
pracodawcach.
Ale ja zawsze mówię, trzeba rozmawiać i jak gdyby pokazywać swoje racje. Do wielu spraw sądowych by nie doszło, gdyby była rozmowa między
pracownikiem
i pracodawcą.
Tak
nie,
zwane.
Mediacje to już są wtedy, kiedy
ale
jest
ja bym
spór.
Też, no,
a mnie chodzi o to, żeby sporu nie było, musimy sobie wyjaśnić własne
stanowiska.
Czyli komunikacja.
Po prostu. Znaczy ja też jestem zwolennikiem mediacji już, żebyśmy mieli jasność
później.
Tak, to już jest później. Bo
wtedy, kiedy nie możemy sami się dogadać, potrzebny jest mediator. Ale żeby ten mediator wchodził w coś, to te rozmowy muszą się zacząć. W związku z tym to tak działa. Ja myślę, że my dzisiaj już nie damy rady tego wszystkiego rozwinąć naszym słuchaczom.
A zaczęliśmy od zmiany czasu.
Będziecie krócej spali, ale to może mieć swoje dobre strony.
Z drugiej na trzecią, z soboty.
Ale to może mieć swoje dobre strony również, także myślę, że tyle wystarczy.
No to szukajcie plusów, drodzy państwo. 603-06-06. Witold Polkowski był państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.